niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Poświątecznie w poradach pedagoga i psychologa wita się z Państwem Małgorzata. Jeśli chodzi o gości dzisiejszych, to nam też obrodziło w studiu Radia Maryja. Są panie z Poznania, pani psycholog Bogna Białecka.
Szczęść Boże.
Pani pedagog i politolog
Aleksandra Maria Gil. Szczęść Boże, aleluja.
Oraz pan Tomasz Galeski, psycholog z Warszawy.
Z Warszawy.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to przemoc rówieśnicza w szkole. Tym tematem chcemy się dzisiaj zająć i zaprosić również Państwa do rozważań. No właśnie, jak to jest z tą przemocą w szkole? Czy ona rzeczywiście jest bardzo widoczna? Czy łatwo jest nauczycielom, pedagogom, wychowawcom zauważyć, że coś złego dzieje się z dziećmi? I co robić, kiedy pojawia się ten problem? Bardzo proszę.
Nie no, myślę, że kwestia nawet bardziej od samej takiej przemocy też można mówić o rywalizacji i to po prostu jest wpisane w całą strukturę naszego rozwoju też osobowości, tak? Więc jeżeli zapytamy się, czy widać rywalizację, no to ją będzie widać na każdym etapie, tak? Już od przedszkola. Tylko my tutaj chcemy powiedzieć o tym, jako my, jako rodzice i też my, jako specjaliści, czyli wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, co zrobić, żeby nie doszło do eskalacji, czyli do faktycznie wybuchu tej przemocy, jak zaobserwować te pierwsze sygnały i jak wówczas mądrze zadziałać, tak żeby dziecko wspomóc we właściwym rozwoju i tym, żeby się odnajdowało w swoim środowisku rówieśniczym.
W odpowiednim momencie, to znaczy możemy zauważyć, co to nie chodzi o to, że widzimy dwie osoby czy więcej bijące się, wchodzące w jakąś bójkę. Niekoniecznie, tak? Bo może to być i zupełnie inna sytuacja, gdzie dziecko po prostu zostaje odrzucone i my to zauważamy, tak?
Uporządkujmy sobie to. Możemy zacząć od końca. To znaczy od tego, kiedy dla wszystkich jest oczywiste, że mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą. To jest moment, w którym jakieś dziecko rzeczywiście jest prześladowane przez kolegów na przykład z klasy. Jest prześladowane w różnych sposób, w różnych miejscach. Piszą na niego w internecie, publikują głupawe filmiki czy memy, naruszają jego intymność, obgadują go, być może tłuką, bo to też jest, zależy od etapu rozwojowego, więcej przemocy takiej fizycznej jest na wczesnym etapie szkolnym, a później to jest raczej przemoc werbalna i właśnie jakieś ośmiewanie, szyderstwa i tak dalej. I to jest moment, w którym każdy właściwie widzi, tak, ta przemoc już zaistniała. Co w tym momencie można zrobić? Tak naprawdę to już jest moment, kiedy nam się pali las. Czyli tutaj jest potrzebna brygada strażaków z po prostu z wodą, którzy to zaczną gasić. Ale to, na co chcemy zwrócić uwagę, to jest, że ten moment wybuchu tego jasnego, oczywistego prześladowania to jest wynik długotrwałego procesu. Jakby las schnie długo, zanim się zacznie pożar. Czyli od czego się zaczyna to schnięcie lasu? I to jest ciekawe, od rzeczy, których my do końca jako dorośli nie zauważamy, czy zauważamy, ale nie wiemy sobie, jak z tym poradzić. To się zaczyna od wykluczenia. To znaczy od tego, że jakieś dziecko, znaczy wiadomo, w klasie są dzieci bardziej popularne, mniej popularne i to jest normalne, tak? Rywalizują ze sobą i tak dalej. Nawet się tłuką. Czasami takie jakieś tłuczenie się, szczególnie u chłopaków, to jest po prostu taki etap rozwojowy, z którego muszą wyrosnąć. Ale to nie jest przemoc. Przemoc się zaczyna od tego, że to dziecko jest wykluczane, jest pomijane. To znaczy, to jest dziecko, które samo siedzi na przerwach. Nikt z nim nie chce rozmawiać. To jest dziecko, które jak jest możliwość, żeby wybrać, z kim się siedzi w ławce, to będzie to dziecko, które zawsze będzie siedziało samo w ławce.
Jeżeli
to jest dziecko, które na przykład może być świetne w grze w koszykówkę, ale jak ludzie wybierają ludzi do drużyny swojej, to on zostanie na samym końcu, łącznie za tym dzieckiem, które właśnie złamało rękę i tak naprawdę nie pogra w piłkę.
Mam też pytanie do pana Galewskiego, ponieważ pan pracuje z dziećmi, które mają problem z mówieniem, Jąkają się.
Z jąkaniem, tak.
I w związku z tym, jak to wygląda z pana strony? Czy rzeczywiście forma agresji, ta, o której słyszeliśmy, jedna i druga, może wpłynąć no właśnie na te czynności mowy u dzieci?
Raczej jest na odwrót. Te dzieci jąkające są odrzucane. Raczej w ten sposób, ale to jest tak jakby zbyt, to jest tak jakby gruba kreska. To tak jakby ociosywanie czegoś siekierą, a nie takim bardzo precyzyjnym pilniczkiem. Na ogół jest tak, że osoby jąkające to są bardzo, bardzo inteligentne. I te, zanim następuje takie odrzucenie, to te dzieciaki się same zaczynają odrzucać. I to jest jakby cały problem, że ta agresja, o której tutaj pani mówią, to na ogół to jest już tak ten popiół po spalonym lesie. To są dzieci, z którymi jest obciach się trzymać. Nie? I to jest to takie totalne odrzucenie. No? Mimo tego, że na osobności to oni mają swoich kolegów, tylko jak się pojawią inni koledzy, no to wtedy te dzieci nie są.
Się problem.
To jest taki przykład. Mieliśmy w terapii kiedyś chłopczyka, 4,5-roczku. Mówi tak, ja pozmieniam imiona. Moim kolegą jest Wojtek. Ale kolegą Wojtka jest Jacek. Ja nie jestem ich kolegą. I to jest jakby cały dramat, bo to 4-latek zauważył coś takiego. I to mniej więcej jest to, co tutaj pani Bogda mówiła. To polega.
To generalnie też jest takie błędne koło. To znaczy, zwykle to zaczyna się od tego, że dziecko w jakiś sposób odstaje od grupy. Co to może być? To może być jąkanie się, to może być to, że na przykład generalnie jest dość wysoki status społeczny grupy, a to jest dziecko, które jest biednie ubrane. To może być dziecko, które gdzieś tam kulturowo od reszty grupy odstaje. Aczkolwiek to też może być dziecko, które ma po prostu problemy jakieś emocjonalne związane na przykład z rozwodem rodziców, czy w ogóle z jakąś taką napiętą sytuacją w domu, które też nie potrafi sobie tych przyjaciół zjednać w szkole, bo po prostu cierpi na ogromny niepokój, czy nawet jakieś ataki agresji. Czyli dziecko, które gdzieś na punkcie wyjścia jest trochę odmienne od reszty, ale potem ono zaczyna być z jednej strony przez grupę mocno odstawiane na bok, izolowane, a z drugiej strony ono też się alienuje, bo ono uważa, że z nimi no, się nie dogadam, oni mnie nigdy nie zaakceptują, więc w ogóle wolę nie próbować.
To są te zastane sytuacje.
Ja bym jeszcze mógł dorzucić, bo to jest bardzo ważny aspekt, który pani poruszyła, bo nie jest rzadkością, że nasi pacjenci są właśnie takimi odrzutkami. Tylko dlaczego? Bo z nim się nie da o czym pogadać, bo to, o czym on chciałby rozmawiać, nie jest atrakcyjne dla tych innych, bo on raczej nie gra w ogłupiające gry, raczej nie ogląda ogłupiających filmów, raczej nie jest fanem piłki nożnej i tak na dobrą sprawę to z kujonem się nikt nie trzyma. To jest obciach trzymać się z kujonem.
Drodzy Państwo, a jak zareagować? Bo widzimy określone sytuacje, te dzieci, które no, zauważa się, tak, że inaczej się zachowują, inne są postawy tych dzieci. I teraz te osoby, które są odpowiedzialne za młodzież, za dzieci, jak mają zareagować w takich przeróżnych sytuacjach?
Pierwsza rzecz to jest saćmy las z myślą o pożarze. Czyli jest mnóstwo rzeczy, które możemy jako nauczyciele czy wychowawcy zrobić z dziećmi właśnie na przykład, które właśnie przychodzą do szkoły, czy w takim momencie czwarta klasa, gdzie to też jest jakaś zmiana, czy nowa szkoła, że możemy, jeszcze nie widzimy, kto może stać się tym kozłem ofiarnym, na którym będą się wyżywać, ale że od samego początku możemy ich zachęcać do tego, żeby jak najbardziej się poznali w różnych konfiguracjach. Czyli na przykład budowanie zespołów takich, żeby każdy z każdym coś miał do zrobienia, a nie takie zostawienie od razu dowolności na pracę w klikach. Dlaczego? No bo jest trudniej zemścić się czy wyżywać na kimś, kto przed chwilą na przykład podczas projektu cię poratował tym, że miał przygotowane materiały do tego projektu, a ty nie miałeś, a on się podzielił. No to teraz to już tak jest swój, nie? Taki jest kolega, na którym no, nie wypada wręcz tak bardzo się mścić. Czyli jedna rzecz, sadzenie lasu z myślą o pożarze.
To jest taka praca w grupach. My bardzo często z tego korzystamy, prowadząc warsztaty z młodzieżą. Oni właśnie przychodzą na te warsztaty i nawet siadają już w takich swoich grupkach. I bardzo trudno jest wówczas tak naprawdę bardzo efektywnie przeprowadzić takie warsztaty. I my mamy różne sposoby na dzielenie tej grupy, czyli wymieszanie, tak żeby poznali też swoje umiejętności i kompetencje właśnie poprzez poznanie innych osób. I rozbijamy te szajki. I oni w zupełnie innych konfiguracjach pracują i okazuje się, że odkrywają swoje Ameryki za każdym razem na inny sposób, że można w ogóle w inny sposób patrzeć, tak? Więc poznawanie.
Ja bym dorzucił ze swojej strony, bo tutaj pani w ogóle mówiła sadzić las mądrze, ale ja bym chciał wrócić ze świętym, żeby nie siać ognia, bo to jest jakby najgorsze. Najgorsze jest wtedy, kiedy ktoś przez nauczyciela na forum całej klasy jest obśmiany. I to jest już, tego się nie da, to już pali. No, dokładnie.
Czyli to już jest jakby no, efekt tej całkowitej agresji i wtedy...
Czy to jest danie wtedy... przyzwolenie na to, że o, na tym możecie.
No tak.
Na tym możecie, to nie jest naznaczone.
No przykład idzie z góry, tak?
Albo w ogóle przyzwalanie na akty agresji takiej niewielkiej, ale że ktoś tam kogoś obśmieje, wyśmieje na forum klasy. To, co nauczyciel może zrobić, to jest po prostu powiedzieć, nie mówimy tak o sobie nawzajem. Nie zgadzam się na to. To nie jest atakowanie ucznia, który zaatakował drugiego, ale powiedzenie, przywołanie określonej zasady, nie używamy takich słów w stosunku do kolegów.
Bo to jest ta obrona poczucia godności, tak?
Tak. I to jest też jeden z etapów w ogóle ochrony tego rozwoju i sadzenia lasu i niewzniecania pożarów. To jest kwestia budowania poczucia własnej wartości, tego kim jestem i jakie wartościowe rzeczy wnoszę. I na to też są dobre sposoby. To są wszelakie grupy pozaszkolne. Rówieśnicze. To są grupy duszpasterskie, to są grupy ministranckie, to jest harcerstwo. To są wszelkiego rodzaju dobre i mądre pomysły na wolontariat. Bo przecież jak nie zbudować swojego ja, kiedy komuś bezinteresownie pomogę i bardzo często jest tak, że to jest właśnie wówczas zauważone, a do tego robię to we współpracy z innymi osobami, moimi rówieśnikami. Mamy wspólny temat, to jest coś innego właśnie,
się angażujemy,
tak, to jest jakaś pasja i to powoduje, że wychodzę też z zamkniętego świadka. Że mamy grupę wsparcia, bo to, co my też zaobserwowałyśmy, badając zjawisko przemocy, to jednak dobra grupa przyjaciół, to jest najlepsze zabezpieczenie przed taką agresją i przemocą już taką finalną.
To no ja bym też dorzucił tutaj troszeczkę takiego dziegdziu do tego miodu, które pani narzuciła. W Plotkosy Pękających pojawia się taki termin jak getto towarzyskie. Osoby jąkające zamykają się w tym bezpiecznym światku. To teraz korporacjusze mówią, zamykają się w swojej strefie komfortu, nie mają gotowości wyjścia poza strefę komfortu. To z jednej strony jest bardzo cenne, tylko z drugiej strony to potrafi zamknąć, tak jak żółwia w skorupce albo jeża w tym tam swoim pokryciu kolcowym.
Pancerz obronny.
Ale, to można obejść w ten sposób, że nie skupiamy się w grupie ze względu na wspólny deficyt, tylko na wspólną jakąś pasję.
Zdecydowanie.
Chęć rozwoju.
Ja tutaj w tym kierunku
odmyślałam. To będzie bardzo ważne. Fajnie, że bardzo dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, bo to jest ważne.
Bo tutaj, bo to ten kontekst, który ja wrzuciłem, to nie jest na wspólny deficyt, bo te osoby na ogół w tej swoim tym gecie tylko oni się jąkają, tylko jest deficyt wynikający, oni mnie akceptują. To jest ta potrzeba posiadania swojego stada. W tym stadzie ja jestem sobą, mogę być sobą i koledzy nie akceptują.
A mam takie pytanie, bo to, o czym mówimy, co możemy zrobić, w jaki sposób wyjść, podać rękę dziecku, które ma problem. Teraz, co mogą zrobić rodzice, ich najbliższe osoby, w jaki sposób w domu mogą pomóc swojemu dziecku, no, które jest w pewien sposób nieszczęśliwe?
No, myślę, że na samym początku to, co zawsze powtarzamy, przede wszystkim słuchać, czyli nie bagatelizować tych opowieści, pierwszych sygnałów, że nie jestem akceptowany czy akceptowana w klasie, że dzieci nie chcą się ze mną bawić. na zasadzie, ach, poznają cię, to zobaczysz. Trzeba podrążyć temat, przyjrzeć się i to, co Bogna mówiła. Trzeba jednak zorganizować sobie straż pożarną i mieć kontakt z nauczycielem, z wychowawcą, bo tutaj jest duża rola po stronie szkoły jednak, tak żeby tak ustawić zajęcia, tak żeby oni się właśnie zaczęli poznawać, tak żeby wciągnąć ich, wymieszać.
Czyli żeby działania... mogli te swoje, swoimi talentami się też podzielić z innymi, zostać jakoś tam docenionym. Jako członek zespołu na przykład i tak dalej.
Czyli te działania powinny być spójne.
Tak,
no, zdecydowanie.
W ogóle temat jest gigantyczny i chciałybyśmy skorzystać z okazji po prostu, że jako fundacja też robimy wspólnie z poradnią Arka z Tarnowa taki projekt, który jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich w Polsce polskojęzycznych, że tak powiem. To znaczy 6 maja, to jest poniedziałek, o godzinie 19:00 będzie webinar, czyli jakby wykład dostarczany za pomocą internetu właśnie na temat przemocy rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z tą przemocą. Co trzeba zrobić, żeby w nim udział wziąć? No trzeba wejść na stronę poradni. To jest, podam, arka.diecezja.tarnow.pl. I tam się rejestruje na webinar. Jest, co to daje? Jest wykład przez internet, ale jednocześnie można na przykład w czasie wykładu też zadawać pytania.
Mhm. Czyli wchodzimy na stronę Arki, tak, która została podana. Wybieramy opcję webinar, datę, to jest 6 maja, godzina 19:00 i w ramach rejestracji tam się podaje adres mailowy i na ten adres mailowy przychodzi link, który nas aktywuje, tak, umożliwia uczestnictwo w tym wykładzie właśnie w poniedziałek o 19:00.
Czyli jako forma poszerzenia wiedzy w tym zakresie.
Tak, bo zdajemy sobie sprawę po prostu, jak gigantyczny to jest temat, tym bardziej jak tutaj zaczynamy rozmawiać, prawda, ile tego jest.
Tak, no poszerzenie tematu, a nasza audycja, no właśnie jeszcze 10 minut zostało, drodzy Państwo, do jej zakończenia, w związku z tym w tej chwili zapraszam Państwa do wzięcia udziału w audycji. Dla tych z Państwa, którzy będą telefonowali do studia Radia Maryja, to telefon z Polski, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla osób telefonujących z Polski Południowej, telefon 56 655 23 56. A zatem zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w audycji. Już mamy pierwszego radiosłuchacza. Radio Maryja, tak, słucham? Tak, słuchamy. Niestety, ale nastąpiło rozłączenie, a już jest druga osoba na linii. Za chwileczkę będziemy ją słyszeć. Tak, już można. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Można. Pani Anna Stecko z tej strony. Ja poświęciłam dzieciom, jestem nauczycielem od 30... Pokaż mi się, chcę ze wzruszenia. 37 lat. Ja myślę, że bardzo wiele w takich sytuacjach, bardzo wiele zależy od nauczyciela. Ja w pewnym momencie odeszłam od szkoły. Kiedy uczyłam w szkole, zawsze mi brakowało osobnej sali, tam gdzie by można było z uczniem porozmawiać. To jest jedno. Druga rzecz, jeżeli dziecko trzeba po prostu, przede wszystkim rola nauczyciela, jeżeli jest taka sytuacja, dotrzeć do tego dziecka, porozmawiać. To mogą być dzieci z rodzin patologicznych, to mogą być dzieci z niedowartościowaniem. Różne są sytuacje. Ja powiem tylko tyle. Też nie jestem ideałem, bo jako nauczyciel popełniałam błędy. Ale uczyłam wtedy, katechizowałam w Milanówku i był taki Marek Śmietanko. Do dzisiaj go pamiętam. I góra, dół, ławka, pod ławkę. I ja w pewnym momencie, to nie jest jako chwalba dla mnie, w pewnym momencie poprosiłam go na osobności, to jest bardzo ważne. Na osobności rozmawiałam z nim. Nie, że podałam mu rękę. Ja to bardzo często robię z uczniami. Wyciągnęłam rękę i mówię, co Mareczku, zgoda będzie? zgoda. On potem za mną jak piesek chodził. Ja to do dzisiaj pamiętam. A kiedy dawałam lekcje, to jest nauka dla nauczyciela. Takie dziecko nieakceptowane potrzebuje przytulenia, serdeczności, czułości. Jak dzieci przychodziły do mnie na lekcje, to jest już 20 lat, często pytam, a przytulił cię jakiś nauczyciel? Mhm. Różne są dzieci i różne są sytuacje. A dzisiaj im dalej w las, dzieciom im dalej w las,
pojawiają się większe problemy. Pani Anno, bardzo pani dziękujemy za ten telefon. Ja tylko taką uwagę na marginesie, że jeśli nas pan Marek słyszy, to chyba nie będzie miał pretensji, bo jednak obowiązuje nas ochrona danych osobowych.
Ja myślę, że to jest cenne być zapamiętanym przez nauczyciela.
Ale z drugiej strony tak.
Po tylu latach, ale myślę, że tutaj jest też klucz, o którym mówiła Bogna, o tym, że to nauczyciel stawia granice, jesteś w mojej klasie, na moim terenie i otaczam szacunkiem i oczekuję tego szacunku z każdej ze stron.
No tak.
Bo to też jedna rzecz bardzo ważna, którą pani powiedziała, to jest a propos tego indywidualnego rozmawiania z uczniem, to rzeczywiście czyni cuda. Ponieważ jak dziecko zauważa, że nauczyciel zobaczył jego problem i chce mu pomóc, to jest połowa już sukcesu, w tym sensie, że widzi, że dorosły jest po mojej stronie, że chce mi pomóc.
I że nie jest mu to obojętne.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak niezwykle to jest trudne w momencie, kiedy mamy właśnie duże klasy, tak, niemożność właściwie porozmawiania prywatnie, no bo to ewentualnie, że gdzieś tam zatrzymamy na przerwę, na chwilę. Ale że w to też warto inwestować i to pewnie też jest bardzo ważna umiejętność, jak w sposób krótkim komunikatem, na który nie mamy dużo czasu, dać dziecku znać, że troszczymy się o niego, jesteśmy po jego stronie. I to też będzie na tym webinarium.
Będzie takie, omawiane, tak?
Tak, jakie takie
dziecko
komunikaty
zauważane, dziecko
tworzyć.
Przytulane, to o czym mówiła ta pani. To znaczy, to dziecko, no wiadomo, od razu poczuje się jako akceptowane.
Bezpieczne.
Prawda? Tak. I mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Katarzyna.
Szczęść Boże, kto mówi?
Halo, Katarzyna.
Pani Katarzyna, bo nie usłyszałam, tak? Proszę, pani Kasiu.
Ja mam taki problem z wnuczką 10-letnią z obserwacji. Też nie jest akceptowana bardzo w szkole, ponieważ jest bardzo wysokim dzieckiem. I ma takie problemy, że nie ma żadnej przyjaciółki, koleżanki, a wprost jest odpychana. Sygnalizowała to córka w szkole. No ma się to zmienić, ale obserwujemy, że to idzie w złym kierunku. Jest taka sytuacja również, że zaczyna dostrzegać różnice. Jak wytłumaczyć takiemu dziecku, że ktoś ma więcej, ktoś wyjeżdża za granicę, stać dzieci z rodzicami na wyjazdy zagraniczne, a ona jeszcze nigdy nie była. Poza tym obserwuję, jakie prezenty dostają inni i ją to tak bardzo boli. Czy możecie mi państwo pomóc, jak rozmawiać
tak, dziękujemy
z takim
za te zadane pytania. Bardzo proszę, kto z państwa?
Myślę, że wszyscy się zamyśleliśmy, bo tutaj jest kilka wątków, które należałoby pewnie w takiej też indywidualnej rozmowie, bo poszukać... No...
Bo cały czas mi przychodzi do głowy poszukać miejsca, w którym nie będzie odstawać, bo może się okazać, no właśnie, że ma jakiś talent, czy jakieś zainteresowanie, które może też rozwijać, niekoniecznie w tej klasie, ale żeby mieć tych swoich ludzi, z którymi się spotyka i z którymi robi wspólnie jakieś fajne, konstruktywne rzeczy poza klasą.
Bo ja teraz
pomoże.
Ja teraz powiem pani o mojej chrześniaczce, którą serdecznie pozdrawiam. Pewnie jest w szkole, ale dokładnie...
Dzisiaj nie ma szkoły jeszcze.
Dzisiaj jeszcze nie ma szkoły. No dobrze, to pewnie może słucha. Natomiast... Ona też jest bardzo wysoka i jeszcze na dodatek była w klasie, chodziła do normalnej państwowej szkoły, ale to była mała, w małej miejscowości szkoła i było ich siedmioro w klasie i ona była jako jedyna dziewczyna. I były naprawdę ogromne problemy. I to kluczem była sport. Kluczem okazał się sport. Ona trafiła do grupy dziewczyn równie wysokich, lekko atletyczki. No i ta jej, to stało się jej taką też przewagą, tak? I to dało jej taką pozycję, ponieważ ona w ogóle w szkole chciała koniecznie mieć koleżanki, ale efekt był taki, że była odtrącana zarówno przez te z młodszych klas, jak i przez te ze starszych klas.
A kwestia właśnie...
Ja bym chciał dorzucić, jest taka piosenka, Wigilijna taka, o Rudolfie. To jest ten renifer z czerwonym nosem. Co się zmieniło? Odkąd święty Mikołaj naznaczył, ty chodź, bo nie ściągną moje sanki. Od tego momentu wszyscy chcieli się kumplować z tym Rudolfem. I to jest to, co tutaj koleżanki mówią, nie? Znaleźć mocną stronę. Mhm. Musi czymś zaimponować.
A w kwestii jeszcze właśnie tłumaczenia dzieciom, że no, nie stać rodziców na jakieś takie specjalne zachcianki, jak tłumaczyć?
To tak, jest, bo jeszcze tak naprawdę to jest pytanie, co my na ten temat sądzimy. Aha. Bo jeżeli jest tak, że we mnie jest zazdrość, czy wręcz zawiść w stosunku do ludzi, którzy mają lepiej materialnie i to ze mnie, po mnie widzą moje dzieci, no to w tym momencie nie zrobię z tym nic. Bo dziecko widzi też, że we mnie jest to cierpienie związane z tym, że my jesteśmy niebogaci czy biedni. Nie? Natomiast jeżeli człowiek niezamożny potrafi dostrzec, no właśnie, zalety tego, że nie jestem zamożny i wady związane z tym, że ma się naprawdę dużo pieniędzy i umie się docenić to, co się ma, to w tym momencie jest łatwiej jednak wytłumaczyć mimo wszystko dzieciom, no nie jeździmy za granicę, bo taki był nasz wybór. Nie poszliśmy do pracy w jakiejś tam super pracy, w którym byśmy siedzieli po 20 godzin, no może przesadziłam, że 20 godzin dziennie, ale po 12-14 godzin dziennie. Mamy pracę mniej płatną, ale mamy więcej czasu na to, żeby spędzać w rodzinie. Jesteśmy z sobą.
I bardzo często się okazuje, że tacy rodzice z dzieckiem dużo jeżdżą na przykład po Polsce i odkrywają niesamowite miejsca i walory, których zazdrości nam też ludzie z całego świata, tak? Więc czasami jest tak, że cudze poznajecie, a swego nie znacie i warto na przykład porozmawiać o tym, czy takie leżenie na plaży w Tunezji jest równie fascynujące, co na przykład zdobywanie jakiegoś szczytu w Tatrach z tatą, w zależności oczywiście od wieku, bo ja te wyprawy z tatą właśnie z moją siostrą pamiętamy do dzisiaj.
To takie rady na gorąco, takie, prawda?
No tak, no, na gorąco, ale takie, że jak w nas jest postawa doceniania tego, co mamy, czym zostaliśmy obdarowani, to w tym momencie jest łatwiej przekazywać też tą postawę dzieciom i one tam owszem mogą, no dobra, jeździ na te wakacje w super miejsca, ale za to ja jadę tylko z tatą na wyprawę właśnie taką, tylko ja, synek i tatuśnia.
I w związku z tym do dzisiaj pamiętam nocleg na parapecie w Dolinie Pięciu Stawów w schronisku, bo tylko tam było miejsce i ja się akurat tam zmieściłam i miałam loże.
Drodzy Państwo, przekroczyliśmy czas naszej audycji. Przepraszam też osobę, która oczekiwała, żeby wziąć udział w naszym dzisiejszym programie, ale niestety nie jestem. Jesteśmy w stanie.
Zapraszamy na ten webinar, tam będzie szansa, żeby to pytanie też zadać, nam napisać.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję gościom za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Alleluja.
Alleluja.